Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga pierwsza, Gospodarstwo.
Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorze najwyższe brał miejsce za stołem. Z wieku mój z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Przy nim stał kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie. Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie, mężczyznom dano wódkę. W ten czas wszyscy siedli i chołodziec litewski, milcząc, żwawo jedli.
Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa, wysoko siadł przy damach obok jego mościa. Między nim i stryjaszkiem jedno pozostało puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało. Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał, jakby czyjegoś przyjścia był pewny i żądał. I Tadeusz wzrok stryja ku drzwiom odprowadzał i z nim na miejscu pustym oczy swe osadzał. Dziwna rzecz, miejsca wkoło są siedzeniem dziewic, na które mógłby spojrzeć bez wstydu królewic, wszystkie zacnie zrodzone, każda młoda, ładna. Tadeusz tam pogląda, gdzie nie siedzi żadna. To miejsce jest zagadką, młódź lubi zagadki. Roztargniony do swojej nadobnej sąsiadki, ledwo słów kilka wyrzekł do podkomorzanki. Nie zmienia jej talerzów, nie nalewa szklanki, i panien nie zabawia przez rozmowy grzeczne, z których by wychowanie poznano stołeczne. To jedno puste miejsce nęci go i mami. Już nie puste, bo on je napełnił myślami. Po tym miejscu biegało do mysłów tysiące, jako po deszczu żabki po samotnej łące. Wśród nich jedna króluje postać, jak w pogodę lilia jezior skroń białą wznosząca nad wodę.
Tam trzecią potrawę. Wtem pan podkomorzy, wlawszy kropelkę wina w szklankę panny róży, a młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, rzekł: muszę ja wam służyć, moje panny córki, choć stary i niezgrabny. Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i pannom służyło.
Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza i poprawiwszy nieco wylotów kontusza, nalał węgrzyna i rzekł: dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem i nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki, ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Dawniej na dwory pańskie jechał szlachcic młody. Ja sam lat 10 byłem dworskim wojewody, ojca podkomorzego, mościwego pana. Mówiąc, podkomorzemu ścisnął za kolana. On mnie radą do usług publicznych sposobił, z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił. W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga. Co dzień za duszę jego proszę Pana Boga. Jeślim tyle na jego nie korzystał dworze, jak drudzy, i wróciwszy w domu ziemię orze, gdy inni więcej godni wojewody względów doszli potem najwyższych krajowych urzędów, przynajmniej tom skorzystał, że mi w moim domu nikt nigdy nie zarzuci, bym uchybił komu w uczciwości, w grzeczności. A ja powiem śmiało, Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo. Bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka, a nie staropolska, ani też szlachecka. Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna. Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna, i wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się długo uczyć, żeby nie zbłądzić, i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I starzy się uczyli, u panów rozmowa, była to historia żyjąca krajowa, a między szlachtą dzieje domowe powiatu. Dawano przez to poznać szlachcicowi bratu, że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą. Więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą. Dziś człowieka nie pytaj, co zacz, kto go rodzi, z kim on żył, co porabiał. Każdy, gdzie chce, wchodzi, byle nie szpieg rządowy i byle nie w nędzy. Jak ów Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy i nie chciał wiedzieć, skąd są, z jakich rąk i krajów, tak nie chcą znać człowieka rodu obyczajów. Dość, że ważny, że się stempel na nim widzi. Więc szanują przyjaciół jak pieniądze Żydzi. To mówiąc, sędzia gości obejrzał porządkiem, bo choć zawsze i płynnie mówił i z rozsądkiem, wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza, że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem. Sędzia podkomorzego zdał się radzić okiem, podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał, ale częstym skinieniem głowy potakiwał. Sędzia milczał, on jeszcze skinieniem przyzwalał, więc sędzia jego puchar i swój kielich nalał i dalej mówił. Grzeczność nie jest rzeczą małą. Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje. W ten czas i swoją ważność zarazem poznaje. Jak na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali, musim kogoś posadzić na przeciwnej szali. Zaś godna jest waszmościów uwagi osobnej grzeczność, którą powinna młódź dla płci nadobnej. Zwłaszcza, gdy zacność domu, fortuny, szczodroty objaśniają wrodzone wdzięki i przymioty. Stąd droga do afektów i stąd się kojarzy wspaniały domów sojusz. Tak myśleli starzy, a zatem... Tu pan sędzia nagłym zwrotem głowy skinął na Tadeusza, rzucił wzrok surowy. Znać było, że przychodził już do wniosków mowy.
Wtem brząknął w tabakierkę złotą podkomorzy i rzekł: mój sędzio, dawniej było jeszcze gorzej. Teraz nie wiem, czy moda i nas starych zmienia, czy młodzież lepsza, ale widzę mniej zgorszenia. Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do ojczyzny pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny. Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów wtargnęli do nas hordą gorszą od nogajów, prześladując w ojczyźnie Boga, przodków wiarę, prawa i obyczaje, nawet suknie stare. Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów gadających przez nosy, a często bez nosów. opatrzonych w broszurki i w różne gazety, głoszących nowe wiary, prawa, toalety. Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza, bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza, odbiera naprzód rozum od obywateli. I tak mędrość i fircykom oprzeć się nie śmieli i zląkł ich się jak dżumy, jak jej cały naród. Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród. Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory, zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory. Była to maszkarada, zapustna swawola, po której miał przyjść wkrótce wielki post. Niewola. Pamiętam, chociaż byłem w ten czas małe dziecię, kiedy do ojca mego w ośmiańskim powiecie przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku. Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku. Biegali wszyscy za nim, jakby za rarogiem, zazdroszczono domowi, przed którego progiem stanęła Podczaszyca dwukolna dryndulka, która się po francusku zwała Karyjulka. Zamiast lokajów w kielni siedziały dwa pieski, a na kozłach Niemczysko, chude na kształt deski. Nogi miał długie, cienkie, jak od chmielu tyki, w pończochach ze srebrnymi klamrami trzewiki, peruka z harbajtelem zawiązanym w miechu. Starzy na one kwipasz parskali ze śmiechu, a chłopi żegnali się, mówiąc, że po świecie jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie. Sam Podczaszyc, jaki był, opisywać długo, dosyć, że nam się zdawał małpą lub papugą. W wielkiej peruce, którą do złotego runa on lubił porównywać, a my do kołtuna. Jeśli kto i czuł w ten czas, że polskie ubranie piękniejsze jest niż obcej mody małpowanie, milczał, bo by krzyczała młodzież, że przeszkadza kulturze, że tamuje progresy, że zdradza. Taka była przesądów owoczesnych władza. Podczaszyc zapowiadał, że nas reformować, cywilizować będzie i konstytuować. Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni zrobili wynalazek, iż ludzie są równi. Choć o tym dawno w pańskim pisano zakonie i każdy ksiądz toż samo gada na ambonie. Nauka dawną była, szło o jej pełnienie. Lecz w ten czas panowało takie oślepienie, że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. Podczaszyc mimo równość wziął tytuł markiża. Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża, a na ten czas tam w modzie był tytuł markiża. Jakoż kiedy się moda odmieniła z laty, tenże sam markisz przybrał tytuł demokraty. Wreszcie z odmienną modą pod Napoleonem demokrata przyjechał z Paryża baronem. Gdyby żył dłużej, może nową alternatą z barona przechrzciłby się kiedyś demokratą, bo Paryż często mody odmianą się chlubi, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi.
Udział wzięli Piotr Bajor, Zygmunt Sierakowski, Janusz Zakrzeński. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska i Marek Prałat.